Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten już zbliżający się wigilijne popołudnie i wieczór. W Syberii już gwiazdka pierwsza, więc może i u nas niedługo zawita. A w naszym studiu wprawdzie nie trzej królowie, ale radni miejscy, szefowie klubów radnych miejskich. Dziś z nami Jacek Budziński, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I pan Marcin Pabierowski, klub radnych Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Miał być również z nami pan Filip Gryko, ale nie dotarł, ponieważ widać obowiązki wigilijne już też dają o sobie znać.
To nie znaczy, że my nie mamy.
No właśnie. Właśnie panu wyrwałem w ostatniej chwili wyrwałem panu.
Długie, długie negocjacje z żoną przeprowadzić.
O, więc właśnie, ale może też się ucieszę, że usłyszy. No to zapytam panu w takim razie, może zacznijmy od tej Wigilii i od tego, jak panowie przeżywacie ten czas. Rozumiem, że przygotowania pełną parą.
Tak, znaczy u mnie, pamiętam, że i mama, i tata z wielkopolskich rodzin, z katolickich, z konkretnymi tradycjami, więc dla mnie to po prostu jest rzeczą normalną, że co roku robimy, przygotowujemy tą Wigilię według określonego schematu, określone potrawy, że idziemy albo na pasterkę, albo następnego dnia do kościoła. No po prostu tak jak człowieka wychowano, tak później się też zachowuje. To jednak jest rzeczywiście prawda, że byt kształtuje świadomość i jeżeli pewne wartości w młodym wieku nabędziemy, to później przekazujemy je także swoim dzieciom i tą tradycję na nią chuchamy, dbamy o nią, żeby przeszła na następne pokolenia. No bo jeżeli nie będziemy jej przekazywać, no to będziemy mieli zupełnie inaczej niż tak jak teraz.
A ta Wigilia teraz różni się od tego, jak był pan dzieckiem, jak były trochę inne czasy?
Tak, różni się i to mocno. Pamiętam, że naturalną choinkę zawsze mieliśmy.
A teraz sztuczna.
Teraz sztuczna, zwyciężyła ekologia. A pamiętam, że nie było elektrycznych światełek, ale takie specjalne świeczki na takich podstawkach. Trzeba było bardzo uważnie to zapalać, żeby przy okazji nie spalić choinki. Pamiętam też, że szynka była tylko na święta. Te święta.
Pamiętam.
I pamiętam, że trzeba było odstać swoje, aby karpia kupić. No dzisiaj też są kolejki, ale wtedy były może 3-4 razy dłuższe. Szczególnie mocno wtedy ten karp smakował. No bo to była gospodarka niedoborów z mojego pokolenia. Państwo pamiętacie kartki na właściwie wszystko i kolejki praktycznie za wszystkim. Jedyne co można było kupić to ocet bez kolejek. Ale za resztę trzeba było wystać. Ale jak to smakowało, panie redaktorze, później.
Marcin Pawierowski już wszystko przygotował na Wigilię.
No właśnie nie, tak jeszcze koordynuję na Facebooku zakupy z Iwoną.
Nowoczesne technologie pomagają.
W popularnym markecie jeszcze oczywiście nigdy nie ma czasu, żeby jakoś tak to na spokojnie ten dzień był tak organizowany. Zawsze te, coś trzeba jeszcze dokupić do jakieś prezenty.
Ale nie opierniczasz się, nie?
Nie. Tak skoordynowaliśmy te działania, że mogłem sobie pozwolić być tutaj u pana redaktora.
To więc to się cieszę, zadziałało. Że nie powoduje dysonansów podczas wieczerzy. A tradycyjnie pana, jak pan z dzieciństwa pamięta swoje...
No właśnie ja pamiętam generalnie święta u dziadków, bo czym w Goroszynie tam u taty rodziców, to na wiosce, tak można powiedzieć, to te takie święta były bardzo charakterystyczne. Były też te zimy, których teraz dzisiaj nie ma, tego troszkę nam brakuje, ale ta choinka właśnie naturalna, takie duże, rodzinne święta, no to był zupełnie inny klimat. Kolnice, to wszystko, to więc mówię, że tam troszkę inaczej to wszystko tak się...
Rozgi. No,
odbywało, ale to jest, tradycja jest przekazywana, to jest bardzo ważny dzień dla nas. Troszkę to zabieganie, emocje, dopiero tak pod wieczór przychodzi to wyciszenie, można spokojnie porozmawiać, pójść na pasterkę, to więc myślę, że to jest chyba najpiękniejsze święto.
Tak pozostając w tej tematyce wigilijno-świątecznej, zapytam panów od razu o nie tylko państwa domów, ale samego miasta Zielona Góra. Zielona Góra jest taką ładnym miejscem, gdzie chce się przyjeżdżać na święta. Wiem, że Warszawa jest taką też nierzadko, czy Kraków, wizytówką, a panowie jak oceniają dekoracje świąteczne w Zielonej Górze?
Te dekoracje są skupione, jeżeli chodzi o miejski akcent, przede wszystkim wokół ratusza, dlatego, że tam mieliśmy jarmark i jest jest żywa szopka i wcześniej stanął Mikołaj. Natomiast Zielonogórzanie mogą takie iluminacje oglądać no właśnie w nowych przybytkach powszechnej konsumpcji, czyli w marketach i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj ukrytej reklamy stosował. Natomiast no, też trudno się dziwić, żebyśmy mieli ten wystrój od jednego końca Zielonej Góry do drugiego. Ja jechałem ostatnio ulicą Westerplatte, bardzo ładnie były wystrojone te lampy, te motywy świąteczne. No, też musimy pamiętać, że to wszystko kosztuje i zgodnie z tym, co wcześniej w poprzednich latach się działo, no, te ozdoby skupiły się przede wszystkim na centrum Zielonej Góry.
Marcin Powierowski, jak ocenia?
No, podobnie, raczej ulica Westerplatte jest taką faktycznie flagową ulicą, ładnie przyozdobioną, ale tak w mojej ocenie można by poszerzać te ozdoby, jednak to wprowadza ten klimat, to wprowadza ten taki artyzm miasta i faktycznie dla przyjezdnych, bo wiele osób, że przyjeżdża do Zielonej Góry, odwiedza rodziny, to więc myślę, że możemy pogłębiać się raczej, nie powtarzać co roku ten wystrój. Myślę, że to mieszkańcy zawsze doceniają, to lepsze są to, lepsza ta świadomość, lepsza jest ten takie bycie w tym mieście podczas tych ozdób, to więc nie, myślę, że możemy to jednak poszerzać te zdoby.
To jak wspominaliśmy już o pieniądzach, przeszliśmy z tematów takich świątecznych na te finansowe, no to o budżet chciałem panów zapytać. Jak oceniacie? Jesteście po sesji mniej lub bardziej burzliwej. Jaki ten budżet na ten rok? To jest dobry budżet? Czy trzeba będzie jeszcze coś tam poprawiać?
To jest mój 16 czy 17 budżet. Mam porównanie.
No właśnie.
Jak każdy budżet ma swoje plusy i minusy. No minusem jest niewątpliwie jednak nadal wysokie zadłużenie miasta, bo taka jest prawda i trzeba o tym mówić. Sięga już kilkuset milionów złotych. Natomiast sam budżet na ten rok jest w miarę zbilansowany, bo deficyt...
A to zadłużenie około... zwiększa się za każdym rokiem? Ono jest na stałym poziomie?
Czy to jest tak? My mamy jeden generalny duży dług, który nazywa się CRS. CRS, bo musimy spłacać.
To nas za dużo.
Tak, oczywiście to nie jest tak, że to już wszystko jest okej.
Okay. A on generuje też kredyt, koszty?
Tak, on jest ten kredyt złożony na lata, bo tak żeśmy postanowili w pierwszej kadencji prezydenta Kubickiego, że no jeżeli obiad kosztuje 152 miliony, a od Unii Europejskiej dostaliśmy 40 milionów, no minus VAT, możeśmy odzyskali, to jednak na pozostałą kwotę trzeba rozłożyć. Miasto ma o tyle fajnie, że może operować takimi kredytami, które dla zwykłego śmiertelnika nie są dostępne, są bardzo po prostu atrakcyjne. No ale też proszę pamiętać, że musieliśmy wejść z pieniędzmi w ZIT-y, tak? Czyli w projekty unijne, gdzie musimy wyciągnąć kasę, pokazać, że ją mamy.
Ale pierwszy.
I dopiero wtedy otrzymamy dofinansowanie z Unii Europejskiej. I tutaj mamy deficyt tam na poziomie jakichś tam, o ile dobrze pamiętam, 50-60 milionów. Inwestycje, może nie ma szaleństwa, ale na tych 20% zostały utrzymane. Dla mieszkańców Zielonej Góry w tym roku no, najważniejsze będzie przede wszystkim w tej północnej części oddanie kolejnego zespołu edukacyjnego przy energetyków. Też pójdą pierwsze pieniążki na budowę trasy aglomeracyjnej, obwodnicy południowej, przepraszam, która ma być oddana za 5 lat. No musimy też dokończyć trasę aglomeracyjną dworcową. Myślę, że ten rok upłynie pod kątem kończenia tych inwestycji wyborczych, które nie zostały skończone w zeszłym roku, których była bardzo duża akumulacja z uwagi między innymi na wybory. A teraz pora przywrócić życie do normalnego statusu. Mówię tu chociażby o przejeździe przez Batorego pod torami, o ulicy Dworcowej, bo to wszystko generuje korki, z którymi dzisiaj mamy do czynienia.
Zwłaszcza przy okazji świąt, panie Marcinie, czy brakuje czegoś w budżecie tegorocznym?
Budżet jest inny jest niż ten 2018. Ważne jest to, że mamy zachowane te minimum, czyli te 20% wydatków na inwestycje, tak? To jest ważne. Nie oszukujmy się, są to inwestycje, które musimy kontynuować, czyli ten transport niskoemisyjny, tak? Budowę centrum środkowego, infrastruktura drogowa. Ten budżet w mojej ocenie jest spokojny, ale też nastawiony w dużej mierze na projekty, czyli te projekty ronda przy Zaciszu, przy Wyszyńskiego.
Trzeba dokończyć Rondo Chuszcze też, tak?
Tak, Rondo Chuszcze. Mamy przecież też projekt parkingów wielopoziomowych przy Palmiarni, który jest cały czas realizowany. Musimy doprojektować ulicę aglomeracyjną, kolejną część, bo teraz na nowo przystąpiło miasto do sporządzania tej dokumentacji, rozwiązać problemy komunikacyjne, czy zaprojektować w przesiedlu leśnym rozwiązania drogowe. To więc wykorzystanie środków europejskich pociąga za sobą też pewne własne pieniądze, które musimy zabezpieczyć, skąd te deficyty, ale to myślę, że to przyniesie oczekiwane efekty. Ja jedno, tak, może nie mam długiego doświadczenia, jeśli chodzi o taki Jacek, o bycie radnym, ale to, co mnie zastanawia, to są te wydatki właśnie inwestycyjne, bo teraz jakbyśmy zrobili taki krok do 2017 roku, mamy podobną wartość, jeśli chodzi o inwestycje, czy 200 milionów, ale pamiętajmy, że to jest cały czas w połączeniu miasta z gminą. My cały czas korzystamy też z tego funduszu integracyjnego.
I a się zaraz będzie kończył.
Tak, no właśnie, to jest kłopot, bo projektując miasto, połączenie miasta starego z nowym miastem, ten wkład inwestycyjny, ten fundusz integracyjny, on miał zbudować pewne uwarunkowania miasta na przyszłość, żeby móc prowadzić inwestorów,
tak nie
móc
jest?
Miasto rozbudować. Ja mam właśnie duże wątpliwości, bo trochę żałuję, że ta umowa nie mogła być ewaluowana, aneksowana, jeśli chodzi o fundusz integracyjny, z uwagi na to, że na razie każdy sobie rzepkę skrobie, tak? Każdy z tego sołectw ma pieniądze, wydaje, ale mam wrażenie, że nie do końca przy połączeniu osoby, które to nadzorowały, pomyślały o inwestycjach strategicznych. Most, Cigacice. Nagle nie ma na niego pieniędzy, tak? Zamykamy do powyżej 3,5 tony, tak? Nowa strefa przemysłowa. Gdzie w Nowym Mieście mamy tą strefę przemysłową teraz? Znowu mamy blokadę. Mieliśmy blokadę na budownictwo wielorodzinne. Nie uzbrajaliśmy terenów. Nie budowaliśmy nowych dróg. Myśmy to jednokrotnie podnosili, o tym mówiłem. I dla mnie, jak się skończy fundusz integracyjny, powinien być trzeci etap, jakby powiedzieć, tak? Bo było Stare Miasto, połączenie i trzeci etap, czyli rozwój infrastruktury, sprowadzanie inwestorów, zabudowa budownictwa, sprowadzanie mieszkańców, powiększanie miasta do celowo na przykład 200 tysięcy. My tego dzisiaj też nie wiemy, na ile to miasto jest zaprojektowane. Weszliśmy w te projekty strategiczne, studium warunkowań, trochę za późno. Przecież my ten fundusz integracyjny wyczerpaliśmy. Mieliśmy potężne pieniądze na budowę nowych dróg, na infrastrukturę, na
jeszcze 2 lata będzie ten fundusz.
No ale mówię, dlatego ja zwracam uwagę, że warto przeaneksować, usiąść jeszcze, zrobić tą radę sołtysów, radę nowej dzielnicy, pokazać, że nie tylko w każdym sołectwie, ale musimy się też strategicznie o mieście, o strefie, o moście.
Ale pytanie,
czemu nie ma na ten most pieniędzy przy połączeniu? No nie żartujmy, naprawdę.
Pytanie, czy dzielnica Nowe Miasto chce mieć tam strefę przemysłową?
Ale to nie jest tak, bo Rzeszów jak się powiększa, on się nie powiększa obwarzankowo, tylko on przyłącza poszczególne miejscowości. Prezydent Ferenc siada i rozmawia z tymi mieszkańcami, tak? I on buduje strefy, rozwija komunikację, buduje budownictwo wielorodzinne. Tak? Tam te negocjacje trwały długo. Często ten proces się nie udaje za pierwszym razem, drugim, trzecim. Ale Rzeszów na przełomie chyba 10 lat przyłącza ileś tych miejscowości. I z każdą negocjuje, w każdej oferuje pewne założenia inwestycyjne. Z mieszkańcami dochodzi do porozumienia. Nie ma tam blokad. Nie budujemy u nas stref, nie budujemy bloków. Tylko budujemy wszystko w Starym Mieście. No nie. Ja się z tym nie zgadzam. Dlatego jest czas, żeby to aneksować, moim zdaniem, i jeszcze raz o tym porozmawiać.
Według mnie popełniono błąd w momencie połączenia, bo pamiętajmy, że już właśnie mijają 3 lata, tak? 3 lata od połączenia 1 stycznia 2015 roku. No to przypomnę też, właśnie już 4.
4
lata, tak. Przypomnę, że według mnie popełniono błąd. Ja często jestem krytykowany za tą opinię, ale jeśli nie wstydzę, bo uważam, że to był błąd. Że w kontrakcie zielonogórskim była gmina Zielona Góra, zawarła zapis, który neguje jakąkolwiek możliwość budowania na jej terenie.
Zgadzam się tu z
tym. Budownictwa wielorodzinnego.
Mogą no i wszystkie
być tam
te
tylko domki jednorodzinne,
opinie będą?
Szeregowce. Nie, potem implikacje są bardzo proste. Potem mamy protesty mieszkańców na wieży Braniborskiej. Przy ulicy Zachodniej, bo no przecież deweloperzy chcą budować mieszkania, bo to jest czysty zarobek dla nich, tak.
Też.
Są chętni. No więc jeżeli nie możemy tego robić w obwarzanku, czyli w gminie, to następuje proces dogęszczania zabudowy. I później mamy takie kwiatki, jak spór właśnie o wieżę Braniborską, czy tam budować 10-piętrowy blok, czy na przykład mamy problem likwidacji parkingu przy pętli ósemki i powstaje nowy blok.
Czy ulica Leśna na Zaciszu?
Tak, na przykład. Jedziemy z następnym osiedlem, a zostawiamy tylko jedną drogę. Mhm. Komunikacyjną, świerkową, czy na przykład problemy z kanalizacją. No bo jeżeli popatrzymy, mieszkańcy wiedzą, gdzie jest stary basen przy ulicy Wyspiańskiego. Jeżeli z tyłu tam powstają nowe mieszkania, nowe bloki, a kanalizacja pozostaje taka sama, a podłączymy pod tak. następne bloki, to musi wybić, panie redaktorze. Zatem powinny być.
Przepływ nie wytrzyma tego.
No teraz dobrze, że mamy przebudowę tej ulicy Dworcowej, bo przy okazji, tu mieszkańcy może to odczują, mam nadzieję, że wszyscy to odczujemy, wymieniono także kanalizację. Więc najprawdopodobniej nie będziemy już mieli takich obrazków jak 2-3 lata temu, kiedy były bardzo mocne opady deszczu i było zalane przejście na dworcu, tym bardziej, że to przejście jest coraz dłuższe, bo ciągnie się aż do Aldemedu pod wszystkimi torami. No, to jest, Zielona Góra leży na wzgórzu i wszystkie wody spływają zgodnie z prawem grawitacji w dół, a nie w górę. I jeżeli my nie poprawimy także, a to są olbrzymie nakłady, takiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, to po prostu dosłownie i przenośnie popłyniemy.
To panowie, zapytam, skoro wywołaliście ten temat, kto miałby się zająć tym, żeby może faktycznie aneksować, albo przynajmniej zacząć takie rozmowy, czy to jest rola prezydenta, czy to jest rola radnych gminy. Ja już słyszę te głosy, oni się będą bronić, to nie tak miało być, nie w tą stronę mieliśmy iść, tylko faktycznie może to utrudnić to, żeby Zielona Góra powiększała się w ilość mieszkańców, żeby rosły podatki, żeby się rozwijała infrastruktura stref przemysłowych. Może my mamy taką Zieloną Górę zostać taką przyjemną, przyjazną, nie musimy być półmilionowym miastem.
Wszystkie okręty muszą płynąć w jednym kierunku i połączenie ileś sołectw przyłączonych do Zielonej Góry, Stare Miasto, Zielona Góra, to musi być pewna strategia. Ja nie boję się takich argumentów i rozmów. Mam wrażenie, że to pominięto, bo dano pieniądze na tych sołectwa, super. Oczywiście remontujemy, tak? Czy świetlice, czy te drogi remontujemy, tak? Myśmy nawet w Funduszu Integracyjnym nie zabezpieczyli pieniędzy na stacje rowerowe. Przecież oni nawet nie mają pieniędzy w tych sołectwach. Nikt tym mieszkańcom przy negocjacjach nie wskazał takiej strategii. Walka ze smogiem, tak? Przecież żeby doinwestować w wymianę kopciuchów, to też można było to robić przez Funduszu Integracyjnego w pewnym zakresie. Budować stacje rowerowe mogliśmy przecież w pewnym zakresie. No, infrastrukturę komunikacyjną, okay. Załóżmy autobusy, wiaty przystankowe, na przykład ogrzewane, dobrze zabudowane, bezpieczne, mogły być też z Funduszu Integracyjnego, a my dzisiaj tych pieniędzy nie mamy, bo miasto rozwija transport niskoemisyjny, ale w tym projekcie nie ma przebudowy infrastruktury dla ludzi, czyli przystanków, zatok autobusowych, nie? No, myśmy nie prowadzili też nadrzędności tego transportu publicznego, nie prowadziliśmy programu bus pasu, przeprojektowania tych naszych ulic, tylko dogęszczamy właśnie Starą Zieloną Górę w tych działkach, które jeszcze są, no i ile to potrwa. Naprawdę skończy się ten fundusz integracyjny, te duże, dobre pieniądze i co wtedy powiemy? Skąd my weźmiemy pieniądze inwestycyjne
wtedy? Kto powinien zacząć rozmowy?
Prezydent.
Prezydent.
Prezydent powinien, pan prezydent.
Ale czy będzie chciał?
Kaliczuk, no czy wcześniej czy później stanie przed tym problemem, tak? Proszę sobie przypomnieć pod koniec poprzedniej kadencji głosowanie w zakresie stworzenia strefy przemysłowej. Wyjeżdżając osiedla Pomorskiego nowym łącznikiem po prawej stronie, aż praktycznie do Starego Kisielina, 300 więcej nawet hektarów lasu ma być przyszłościowo wycięte i tam ma powstać strefa. Znowu te strefy tworzymy na terenie Starej Zielonej Góry. To ja zawsze stawiam pytanie, no to po co żeśmy się połączyli z tą gminą? Oczywiście mieszkańcy gminy według mnie skorzystali, mają tańsze połączenia autobusowe, chociaż narzekają na strukturę tych połączeń, ale no, uczniowie jeżdżą za darmo, a ceny biletów są takie jak w Starej Zielonej Górze, czyli 3 zł jednorazowe, czy też 1,5 złotego ulgowy. Ja też, z drugiej strony, Marcin, trudno się też dziwić mieszkańcom poszczególnych sołectw, że oni poszli właśnie w budowę dróg, placów zabaw, świetlic, bo to wszystko było zaniedbane. To były
oczywiście
na nich największe potrzeby. A poza tym, no, ja mam sporo znajomych, którzy się pobudowali w okolicznych sołectwach i dla nich, jak ja z nimi rozmawiam, dla nich jest priorytetem jedno. Jeżeli on się buduje, na przykład w Przylepie albo w Starym Kisielinie, ale nie w pobliżu głównej drogi, tylko gdzieś na bocznych, to dla nich priorytet to jest droga i oświetlenie. Już nawet, dobrze, niech nie będzie oświetlenia, ale droga. Twarda droga, żeby on po błocie nie jeździł, czy po śniegu. Nie musi być nie wiadomo jaka. Nawet nie musi być skanalizowana. Mogą być to płyty ażurowe, czy ten taki gruby polbruk, gdzie woda jednak ścieka grawitacyjnie. Ale oni chcą po prostu dróg. Jeżeli zainwestowali pieniądze, wzięli kredyty, no to nie chcą tych kilkuset metrów dojeżdżać nie wiadomo jakimi tam leśnymi drogami. I oni, jeżeli oni myślą o infrastrukturze, to myślą o takiej infrastrukturze. O takiej. A jeżeli chodzi o autobusy, to ja akurat mam ten przywilej, że uczę dzieci i u mnie połowa uczniów jest dojeżdżająca spoza Starej Zielonej Góry. I jeżeli mają jakieś uwagi, to takie, że po prostu powinno być więcej tych połączeń, częstsze te połączenia. No ale to jest oczywiste.
Jedno dodam, bo tu się zgadzam z Jackiem. Zabudowa domków jednorodzinnych w sołectwach, okej, tak? Tylko na podstawie jakichś projektów. My nie możemy tego budownictwa rozlewać w ten sposób, że tam później autobus nie dojedzie, tak? Rodzice jadą na przykład do pracy, dziecko ma na popołudniu, później ma pójść, nie wiem, 500 metrów do pętli przystankowej, tak? Są standardy dostępności do infrastruktury publicznej. My musimy miasto projektować bardzo odpowiedzialnie. Dlatego w mojej ocenie zabrakło właśnie tego studium warunkowań tych miejscowych planów. Okej, bo musimy unikać rozlewania miasta, nieregularnego terenu. Musimy tak budować te osiedla, aby była dostępność właśnie dla sprzętu, dla autobusów, tak? My musimy też pomyśleć przy połączeniu miasta z gminą, powinniśmy dalej i to aneksować, to wskazać. Przecież mamy za małe to składowisko odpadów w ciągu kilku lat. Ono będzie za małe. Trzeba je przenieść. Ono w centrum miasta teraz.
Czy my dzisiaj w ogóle pracujemy nad jakimś studium
wykonalności, nad montażem finansowym nowego składowiska odpadów? Czy my może będziemy planowali spalarnię odpadów, tak? My naprawdę mamy szereg rzeczy nierozwiązanych. Ten fundusz integracyjny trwa. Ja rozumiem, że te sołectwo dostały te pieniądze, tak? 100% na sołectwo. Czemu nie było takiego wniosku, żeby 5% z tego funduszu przeznaczyć na inwestycje strategiczne? Na przykład właśnie na remont mostu, załóżmy, tak, na prace projektowe, jeśli chodzi o strefy przemysłowe, o składowisko odpadów, tak? O to, co... To trzeba naprawdę robić bardzo rozważnie. Te pieniądze się skończą i będzie kłopot. Będzie kłopot. Gdzie deweloperzy później wejdą? Gdzie to składowisko powiększymy? To jest wiele lat pracy nad lokalizacją takich inwestycji.
To może zostawmy już ten temat, bo on pewnie będzie się rozwijał w kolejnych latach, no bo przecież chyba ten przyszły rok nie rozwiąże nam tej sytuacji, coś tak
czuję. Tak, macie, że te problemy będą się nawarstwiały. Ja tylko przypomnę,
że
wcześniej czy później skończą się miejsca grzebalne przy ulicy Wrocławskiej. Wcześniej czy później. Tak, nie mamy rozwiązanego problemu schroniska dla zwierząt. Trzeba po prostu zbudować nowe.
Oczywiście.
Ludzie chcą cmentarza dla zwierząt i trudno też im się to dziwić. No i teraz tak, połączyliśmy miasto z gminą, no aż się prosi, żeby na tych terenach przyłączonych z daleka od siedzib ludzkich, tak żeby nikomu to nie przeszkadzało, zbudować to schronisko, zbudować to grzebowisko dla zwierząt, tak? Może już zacząć powoli myśleć, gdzie zrobimy nie tylko wysypisko śmieci, sorry, że łączę te tematy, ale też należy się strategicznie zastanowić, co zrobimy, jak wyczerpie się możliwość tworzenia nowych kwater przy ulicy Wrocławskiej.
A jest taka
my mamy tam już przygotowane te kwatery, no ale co pójdziemy? W stronę Lechitów? No to
zaczynamy
tak.
Pod domki jednorodzinne dojdziemy.
Proszę zobaczyć, co się dzieje na cmentarzu, na przykład na Henowie. On właściwie już jest zamknięty, bo z każdej strony jest obudowany. To samo właściwie za chwilę będziemy mieli na
cmentarzu na Jędrzychowie.
I to są rzeczy, które może nie są wyborczo atrakcyjne, ale któregoś pięknego dnia zapukają do drzwi i to bardzo głośno.
Ale to powinno być pokazane. To mieszkańców można przekonać argumentacją. Jestem projektantem i naprawdę nieraz zmieniamy programy funkcjonalne, nieraz dostosowujemy nowe sposoby użytkowania, czy kamienic, czy obiektów, tak? Ale to można pokazać. My dzisiaj nie mamy takiego planu i rozwoju miasta. Tu będzie cmentarz, tak? Tu będzie strefa. To nie mamy wskazanego tego. Mieszkańcy się nie wiedzą, w którym kierunku ta Zielona Góra podąża. Okej, wydajemy te pieniądze. Widzimy pieniądze europejskie i ja to doceniam, bo to są inwestycje ważne, centrum przesiadkowe, załóżmy dla miasta, ale nie inwestując w ten projekt, tak, rozwoju miasta i dobrze nie wydając tych pieniędzy w mojej ocenie, no będziemy mieli kłopot. Obudzimy się po prostu, może być za późno.
Panowie, zbliżamy się do końca naszej audycji, ale chciałem jeszcze zostawić panom przestrzeń do tego, abyście mogli może złożyć życzenia, a może pytanie, czego życzyć Zielonej Górze, czego życzyć Zielonogórzanom?
Tak, bo trochę żeśmy pojechali pesymistycznie.
No właśnie, a może
mieliśmy podsumować budżet i wskazać ewentualne miejsca.
Ale to dobrze, bo brakuje takiej przestrzeni na te argumenty.
Tak,
też.
Znaczy, mam to doświadczenie bycia radnym przez te 16 lat, różnego typu problemy się pojawiały i mam też ten przywilej i radość, że widzę, że jakoś lepiej lub gorzej są rozwiązywane, chociażby patrz, budowa szpitala matki i dziecka, tak? Gdzie to już było wiadomo od kilku lat, czy stworzenie Wydziału Medycyny, czy prawa na uniwersytecie. Ja to pamiętam, jak te pomysły się rodziły, jak ludzie się w głowę pukali, że to nie będzie możliwe.
Udało się.
Jeżeli jest współpraca i polityczna, i współpraca władz, to wszystko można załatwić. A szanownym mieszkańcom życzę spokojnych, radosnych świąt, odpoczynku przede wszystkim. No i tego, żeby następny rok nie był gorszy od poprzedniego, a to już będzie bardzo dobrze.
Czego życzy Marcin Pawierowski, Zielonej Górze, Zielonogórzanom?
Niech ta nasza rozmowa też będzie taką obietnicą noworoczną.
Wyborczą?
Programową. Ale życzę wesołych, spokojnych, no rodzinnych tradycyjnie świąt i faktycznie właśnie odizolowania, odpoczynku, no i rozmowy bliskiej.
I żadnych rozmów o polityce.
Tak.
W czasie przy stole. Dobrze, ale już świątecznym? Też. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie, za poświęcony czas. Moim państwa gośćmi byli Jacek Budziński, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie
dziękuję
Miejskiej
państwu.
I Marcin Pawirowski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Miejskie sprawy. W każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.